Kapłan też człowiek z pasją. Zaprasza ksiądz Tomasz Jakubowski.
Do końca nie rozumiem, o co w tym wszystkim chodzi. A może nie wiem nic, tabula rasa nadchodzi. Wraz nadchodzi lekki chłodzik, za chwilę jest wichura, nie wiem. Zejść na ziemię, czy mam nadal bujać w chmurach? To nie bzdura, jesteśmy stworzeni, by mieć głowę wysoko w chmurach, lecz stąpać twardo po ziemi. Mam nie lenić się, lecz działać. Jestem pewien, tak jakby wszystko zależało ode mnie, od ciebie. Ale przecież to nie pełnia, uzupełniam, choć jest blisko. Modlę się tak, jakby od Boga zależało wszystko.
I dopiero
to zjawisko w rzeczywistość zmienia dzieło. Ale potrzebne jest coś, i tu jeszcze się zaczęło.
Masz wolność, to prawda.
Jesteś pod sztandarem Boga albo pod sztandarem diabła.
Trwa walka, dostajesz nowe wizje.
Chodzi o to, aby podjąć decyzję.
Masz wolność, to prawda.
Jesteś pod sztandarem Boga albo pod sztandarem diabła.
Trwa walka, dostajesz nowe wizje.
Wszystkim chodzi o to, aby podjąć decyzję.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Bardzo serdecznie pozdrawiamy naszych radiosłuchaczy w kolejnej audycji poświęconej kapłanom, ale w szczególności troszkę dotycząca pasji życiowej. Kapłan też człowiek z pasją. I tak, drodzy Państwo, jak mogliśmy w tych ostatnich miesiącach też śledzić na antenie naszego Radio Rodzina tę audycję kapłańską, to też wiele zaproszonych gości podzieliło się. Wiadomo, wiele by można mówić o swojej życiowej pasji, oprócz najważniejszych spraw, które realizuje kapłan, czyli głoszenie Słowa Bożego, sprawowanie sakramentu świętych. Wiele by można o tym mówić, ale myślę, że w tych kilku słowach, zdaniach, świadectwach, które już są za nami, wiemy, drodzy Państwo, że ksiądz, jak każdy człowiek, potrzebuje jakiegoś zainteresowania, które pomaga mu, jak już wielokrotnie też tutaj padło w naszym studio, które pomaga mu przezwyciężać różnego rodzaju trudności, może jakieś zakłopotania, bo wiemy, że różne gdzieś tam sprawy wkradają się czasem w to życie kapłańskie i człowiek, który faktycznie ma jakieś zainteresowanie, posiada jakąś pasję życiową, to mu przede wszystkim, tak myślę i tak wierzę, bo tak wielokrotnie padło to na antenie, pomaga mu to przezwyciężyć. Dzisiaj, no już pewnie po głosie też mogliśmy usłyszeć, po pozdrowieniu Państwa, jest z nami w studio ksiądz Łukasz Skoracki.
Tak, szczęść Boże, ponownie.
Ponownie, więc głos taki znany, ale myślę, że tak też postaramy się, drodzy Państwo, podsumować tę cykliczną audycję dotyczącą właśnie powołania i tej pasji życiowej. Chciałbym może też na początku, księże Łukaszu, zapytać Cię, ale no wiadomo, też chodzi o kilka słów, takiego może przypomnienia sobie, jak to było w Twoim życiu, zanim podjąłeś drogę seminaryjną. Czy oprócz, tak powiem odważnie, myśli, które gdzieś w Twoim sercu pojawiły się dotyczące kapłaństwa, czy oprócz tego myślałeś o innej drodze życiowej?
Już kilka lat minęło, dlatego że 11 lat jestem księdzem, plus 6 lat seminarium, no to już trochę, to 17. I pewno jakby idąc wstecz, to 3 lata myślałem o seminarium, o kapłaństwie, czyli gdzieś tak od drugiej klasy szkoły średniej, a chodziłem do technikum. Szczerze to powiem, zawsze byłem takim człowiekiem szukającym swojej drogi życiowej. Miałem wiele pomysłów na swoje życie. Chodziłem do technikum kolejowego. Nie dlatego, że chciałem być kolejarzem, ale gdzieś w pewnym momencie tak pomyślałem, że taki zawód jakiś taki techniczny to pewno będzie coś ciekawego, coś dobrego, trochę elektroniki, trochę informatyki, bo chciałem bardzo iść na informatykę. Powiem, że jakoś moje życie, no tak jak pamiętam, gdzieś wracam bardzo, bardzo daleko. To było zawsze jakieś poszukiwanie, na pewno. I później takie spotkanie, które zmieniło trochę też moje pragnienia i patrzenie na świat, to było takie życie kościelne. Chociaż jak byłem takim małym chłopcem, czy nawet chodziłem do szkoły średniej, to gdzieś tam do kościoła było mi dosyć daleko. To, że musiałem dojeżdżać każdego dnia do Ostrowa Wielkopolskiego, tutaj miasto księdza Tomasza, z Kępna, to było 50 km pociągiem, codziennie 6:27 miałem pociąg, więc musiałem wstawać 5:30, zima, lato, zawsze pamiętam, jak się szło na tą stację PKP. No i to był taki czas zastanawiania się właśnie, rozeznawania, ale myślę, że Pan Bóg już gdzieś od dawna, można by tak powiedzieć, zaplanował tą moją drogę trochę, dlatego że pamiętam takie poranki, jak przyjeżdżałem pociągiem do Ostrowa po godzinie 7:00 i na przykład miałem na godzinę 2 czy 3 lekcyjną do szkoły i się zastanawiałem, co tu robić, a nie byłem ministrantem wcześniej, dopiero gdzieś tam późno zostałem, co tu robić rano? Mówię, a idę do kościoła zobaczyć. I w parafii świętego Antoniego tak chodziłem i do konkatedry, i do Antoniego, modliłem się, chodziłem, powiedzmy ten czas starałem się nie marnować i tak mi gdzieś zostało, że to ten kościół, to dojeżdżanie, tak, gdzieś myślałem później, nawet mi mówili moi rodzice, że po co tam się męczysz i jeździsz tak daleko tutaj bądź w Kępnie. Ja później zobaczyłem, że to było takie Boże prowadzenie, że Pan Bóg gdzieś z tymi pragnieniami, żeby właśnie może iść w taką stronę techniczną trochę w swoim życiu, on to tak zaplanował, żeby mnie do tego kościoła przyciągnąć. Więc nie miałem chyba, odpowiadając już tak zupełnie, nie miałem jakoś tak skonkretyzowanej drogi, jeśli chodzi wcześniej, że chciałem być, nie wiem, informatykiem albo kimś tam. Mogę tylko powiedzieć, że kiedy gdzieś kończyła się szkoła średnia i zawsze się pojawiają wątpliwości, przynajmniej w moim życiu tak było, czy to ma być seminarium, czy nie, to pojechałem na drzwi otwarte do Opola na teologię. Chciałem uczyć religii i tak sobie pomyślałem, może to jest jakieś rozwiązanie, jakaś droga dla mnie. No ale odkryłem, że to ma być kapłaństwo.
Czy właśnie spotkałeś takiego księdza, który ci faktycznie swoim życiem, swoim świadectwem jeszcze bardziej cię zachęcił, że faktycznie pragnę wstąpić do seminarium.
Mhm. Jeśli chodzi o to zamiłowanie do kościoła, to może niekoniecznie ono się pojawiło, że było gdzieś tam od zawsze, dlatego że od zawsze to pamiętam, że mi się nie chciało chodzić do kościoła. Naprawdę, robiłem wszystko, żeby tylko tam się nie pojawiać i uciekaliśmy z bratem, jak byliśmy mali i w ogóle z tego kościoła. Takim początkiem gdzieś też, gdzie spotkałem, to zaraz do tego dotrę, gdzie spotkałem kapłanów, którzy no, byli dla mnie takim świadkiem, czy świadectwem może tak, byli dla mnie świadectwem takiego życia kapłańskiego, to była Odnowa w Duchu Świętym, wspólnota, która istniała przy mojej parafii. Zostałem ministrantem, pamiętam taki jeden z tych księży, którzy trochę mi wskazali drogę, to ksiądz Dariusz Kowalek, który jest proboszczem w Krotoszynie. On mnie tak zachęcił, żebym był ministrantem, a miałem 18 lat wtedy, żebym został lektorem, żebym czytał. Pamiętam, że on miał taki dosyć duży wpływ, bo patrząc na niego, tak sobie myślałem, że to musi być bardzo ciekawe życie kapłańskie. Patrzyłem na jego rozmodlenie, na jego taką radość, którą miał. Więc powiedzmy ministranci i Odnowa w Duchu Świętym i moje odkrywanie drogi powołania to nie było takie odkrywanie, że aha, no chciałbym robić to, co ten ksiądz, tylko to było bardziej chyba na takim, opierało się na takim zafascynowaniu Bogiem, że Pan Bóg mi pokazał, że ta wiara jest bardzo żywa i dawał też takich księży, więc ksiądz Dariusz Kowalek, na pewno ksiądz Szymon Żuraw też miał taki wpływ na moje kapłaństwo. Pamiętam, jak z nim rozmawiałem, tak, wiele razy o mojej drodze życiowej. Na pewno ksiądz Przemek Krzywański. Też tak się uśmiecham, bo zawsze wspominam, że to w cudzysłowie przez niego gdzieś tam zostałem księdzem, bo taki miałem trochę inny pomysł, a on mi wybił to z głowy. Na pewno też proboszcz senior, ksiądz prałat już teraz, Krzysztof Nawrocki. Bardzo otwarte serce i tak sobie pomyślałem później, jak byłem klerykiem, że takim księdzem chyba chciałbym być właśnie, tak bardzo otwartym. No i jeszcze tylko dopowiem, na pewno duży wpływ, bo bardzo często jeździłem i odkrywałem powołanie na rekolekcjach, ale u franciszkanów, u kapucynów, do Krakowa jeździłem. Tam z takim moim kolegą, już jest też teraz księdzem, on jest franciszkaninem właśnie, Kamilem. Jeździliśmy do kapucynów i tak powiem, że tam jakoś tak patrząc na ich życie, na ich styl życia, na to, na taką bliskość Boga, to takie bycie podobne do Franciszka Świętego i do Pana Jezusa, to mnie też bardzo jakoś tak pociągało.
Wiemy, że aby zostać kapłanem, no to wiadomo, gdy człowiek człowiek podejmuje już decyzję, wstępuje do seminarium. Wiemy również, bo możemy tak już potwierdzić, że jest to, dzisiaj tak mówimy, był to przepiękny czas, 6-letni studiów. Bardzo często by człowiek chciał do tego powrócić, przypomnieć sobie pewne refleksje, które gdzieś, czy na wykładach, czy w czasie różnych konferencji, czy w czasie indywidualnej modlitwy, mogliśmy się wspólnie zagłębiać. I zapytam się, czy pamiętasz taki moment najbardziej w twoim życiu, ale chodzi mi w tym czasie seminaryjnym, kiedy wiedziałeś, że na 100% pragniesz zostać wtedy kapłanem. Czy był taki moment w czasie tych 6-letnich studiów w twoim życiu?
Myślę, że takim momentem, kiedy już wiedziałem, że chcę być księdzem i że Pan Bóg tego chce przede wszystkim, to był czas przed święceniami diakonatu. Wtedy. Tutaj ksiądz Tomasz mówi o tym wspaniałym czasie seminaryjnym. Ja nie wiem, czy ja bym chciał wrócić do seminarium, szczerze, ale nie dlatego, że to było źle, tylko myślę, że już nie ma co chyba wracać. Zawsze miałem co wakacje, zastanawiałem się, czy to jest moje miejsce naprawdę. I był taki moment, który bardzo dobrze pamiętam, kiedy to było przed święceniami diakonatu, kiedy jechaliśmy na Jasną Górę. I bardzo mocno prosiłem Pana Boga, jak z moim kursem całym, prosiłem Pana Jezusa o jakiś znak, bo miałem bardzo dużo wątpliwości, czy to jest ta droga moja. To jest taka przedziwna historia, ale kilka lat wcześniej, chyba z 7 czy 8, jak byłem właśnie w tej odnowie w Duchu Świętym, do tego nawiążę, otrzymałem takie słowo, modliliśmy się, jest taki moment po seminarium odnowy w Duchu Świętym, że otwiera się słowo, ksiądz Wodek Guzik wtedy się modlił, bo był w Kępnie i otworzył słowo i tam było słowo z Dziejów Apostolskich, które mi towarzyszy przez te wszystkie lata, gdzie było wybór 7 diakonów i świadectwo Szczepana, jeszcze przed męczeństwem, ale to świadectwo Szczepana. I wtedy mi ktoś powiedział, bo ja tego słowa nie rozumiałem, a to byłem wtedy w 3 klasie szkoły średniej, zobaczysz to słowo, kiedyś ci się tak rozjaśni, otworzy. I kiedy jechałem, już wracając do tej Częstochowy, z taką myślą, Boże, czy ja mam być tym księdzem, czy nie? Co mam robić? Po prostu daj mi jakiś znak, potrzebuję potwierdzenia. I dałem sobie szansę właśnie na tej Jasnej Górze. Wtedy mnie ojciec Michał Pacyna wtedy był z nami, powiedział, to przeczytaj czytanie. I ja otwarłem lekcjonarz, nie czytając wcześniej, patrzę, a tam słowo, dokładnie to słowo, które te 7 czy 8 lat wcześniej otrzymałem, właśnie to dokładnie to słowo o wyborze 7 diakonów. I wtedy miałem taką 100% pewność, że Pan Bóg mi właśnie przewidział już wcześniej, że będę miał takie kryzysy i dał mi to słowo właśnie na ten moment, jakby potwierdzając, że tak, mam być diakonem, a co za tym idzie, mam być księdzem. Więc chyba wtedy była taka pewność.
Pewność, bo już 11 rok kapłaństwa.
No tak, to już się nie wraca. Tak już teraz, jak ktoś myśli, że a może mam nie być tym księdzem, to pewno nie jest to od Pana Boga w tym momencie.
No właśnie, jesteś już 11 rok kapłanem, posługiwałeś, jeśli się nie mylę i dobrze pamiętam, w Krotoszynie.
W wielu parafiach, naprawdę.
W katedrze kaliskiej.
Tak.
I obecnie.
No jeszcze wcześniej
było coś?
W Kalmierzycach oczywiście pracowałem. I na Rogatce pracowałem.
I na Rogatce.
I wcześniej mieszkałem tylko rok taki w seminarium pomiędzy Rogatką a Krotoszynem. No, wiele miejsc, że tak powiem.
No i obecnie oczywiście diecezjalne Radio Rodzina. Ale do czego zmierzam? Do tego, że tak jak nasza audycja dotyczy właśnie też powołania kapłańskiego i tej pasji, to też ośmielę się zapytać, czy w swoim życiu kapłańskim podsiadasz pasję? Jeśli tak, mógłbyś się też z nami podzielić.
No, mam wiele takich rzeczy, które lubię robić, tak? To nie wiem, czy to jest pasja. Wiele rzeczy, które lubię robić i gdzieś tak po drodze z takich rzeczy gdzieś próbowałem, to były i motocykle, i rowery, i bieganie, i czytanie książek, i takie tam, i góry, i w ogóle. ale to pewno nie jest moją pasją, czyli czymś, co daje mi, bo tak sobie rozumiem, że pasja to jest coś, co daje życie. Tak mi się wiąże z tym wyraz właśnie z tą pasją Chrystusa, że to jego pasja dała życie, więc to nie jest pewno to, co daje mi życie i o czym myślę cały czas, kiedy się budzę. Na pewno czymś ważnym i może o tym też wcześniej rozmawialiśmy i czymś, co można by nazwać taką pasją, czyli czymś, co mi daje na pewno życie, w tym momencie w moim kapłaństwie jest wspólnota. Wspólnota to jest takie miejsce, które naprawdę jakby zabiera mi, w cudzysłowie, zabiera mi dużo czasu i pozwala mi wzrastać, pozwala mi odnajdywać też swoje miejsce i w kościele i daje mi, ja to tak nazywam, taki święty niepokój. Nie święty spokój, tylko święty niepokój, że ciągle jestem niezadowolony, ale to uważam, że to jest dobre, dlatego że nie zadowalam, tak widzę, że to mi sprawiła wspólnota, że nie zadowalam się tym, co mam i że to mi wystarczy, tylko chcę więcej. I to jest dla mnie jakaś taka, myślę, wielka łaska. Właśnie wspólnota, w której jestem już od 7 lat, to nie zaprzecza jakiejś wspólnocie kapłańskiej, tak, którą też tworzę z księżmi, z kursem i tak dalej, ale wspólnota z osobami świeckimi, gdzie razem modlimy się, gdzie sprawuję Eucharystię, gdzie dzielimy się Słowem Bożym. No to jest chyba coś ważnego. Ja kiedyś, tylko jeszcze dodam, oglądając takie filmiki motywujące, bo są takie w internecie, a propos pasji, oglądałem taki bardzo ciekawy film, gdzie było powiedziane, że pasją powinno być nasze życie i cokolwiek robimy, gdziekolwiek nie jesteśmy, cokolwiek, ile mamy, to żeby robić wszystko z pasją i tak chciałbym, żeby tak było.
W kościele jest wiele wspólnot dziecięcych, młodzieżowych i dla rodzin. Wiemy, że one ubogacają w jakiś sposób życie Kościoła Świętego poprzez właśnie, jak zaznaczyłeś, wspólne sprawowanie Eucharystii czy rozważanie Słowa Bożego. Ja bym mógł też podzielić się, jaka jest ta wspólnota, do której ty obecnie należysz i oprócz posługi kapłańskiej, no jak zaznaczyłeś, spotyka się i z ludźmi świeckimi, ale także z kapłanami.
Dawno temu na początku to była odnowa w Duchu Świętym, bardzo ważne miejsce dla mnie i gdzie spotkałem żywego Pana Jezusa naprawdę, ale obecnie już od 7 lat, od 7 dokładnie, a nawet, bo to jest 2011, 7 lat, to jest neokatechumenat, wspólnota tutaj w Kaliszu przy parafii Miłosierdzia Bożego.
A na czym polega ta wspólnota? W sensie może...
W ciągu 3 minut to tego nie dam rady powiedzieć, na czym to polega.
Może być 4.
Aha, 4 minuty.
Nie, no chodzi o to, że no, ja gdzieś miałem doświadczenie ruchu Światło-Życie, kościół domowy, oaza i może na podstawie tej wspólnoty, jakie takie elementy, czy wspólne, czy jaka różnica jest między właśnie neo, a powiedzmy sobie oazą.
No ja nigdy w oazie nie byłem, więc tutaj mi jest trudno powiedzieć, ale wspólnota właśnie neokatechumenalna to jest wspólnota, która ma doprowadzić człowieka do odkrycia tajemnicy Chrztu Świętego, czyli to jest wspólnota jakby, która jest katechezą pochrzcielną. Kiedyś jak przygotowano się do chrztu, to trwało 3 lata. Ludzie dorośli, słuchali kateches, przygotowywali się po to, żeby świadomie później przeżywać chrzest i swoje chrześcijaństwo. Narobiło się później tak w świecie, że wszystkich chrzczono, tak jak szło. Dzisiaj to wygląda podobnie bardzo i nakłada się na rodziców obowiązek wychowania dzieci w wierze katolickiej, w chrześcijaństwie. To też różnie wygląda. I neokatechumenat to jest właśnie taka wspólnota, która jest tym uzupełnieniem. To jest doprowadzenie do człowieka poprzez spotkania, poprzez Eucharystię, dosyć częste, o tym też powiem chwilę, do odkrycia tego, czym jest chrzest święty i czym jest bycie chrześcijaninem. To jest jakby tak w skrócie, tak teoretycznie, czym jest ta wspólnota. A na czym polega życie we wspólnocie? No, jest dosyć obfite, ale naprawdę tego nikt nie odczuwa, bo jeżeli wspólnota jest kawałkiem życia, to jest tak jak chodzenie, nie wiem, do marketu czy na basen, niektórzy chodzą też regularnie, to tutaj spotykamy się 2 razy w tygodniu. W sobotę wieczorem, to jest Eucharystia niedzielna już oczywiście, otwarta dla wszystkich, więc można uczestniczyć. Często zapraszałem też tutaj kapłanów różnych, więc można przyjść, pomodlić się, ale w takiej grupie właśnie, w grupie mniejszej, w tej wspólnocie. To jest w sobotę wieczorem, a w tygodniu, akurat my się spotykamy w środę, to jest liturgia Słowa Bożego. Dzielimy się Słowem Bożym, rozmawiamy o tym Słowie. Zawsze spotykamy się na liturgii. Nie ma tak, że się spotykamy poza liturgią, chyba że ktoś chce tak prywatnie gdzieś tam się spotkać i to można. Ale jeżeli już się spotykamy, to zawsze to jest liturgia. To znaczy, że skoro jestem tam prezbiterem, tym księdzem, który prowadzi, no to ja zawsze muszę tą albę nałożyć, znak krzyża, mam mamy liturgię, modlimy się wspólnie, dzielimy się Słowem Bożym, czytamy, jest dużo śpiewów pięknych, dużo Słowa Bożego, a w sobotę wieczorem, czyli msza niedzielna już, to tak samo oczywiście i trzeba się ubrać i Eucharystia odprawiana. Więc to takie jakby tak bardzo w skrócie, jak często się spotykamy i na czym polega to życie we wspólnocie.
Jeszcze dodam, że za życia w czasie swojego pontyfikatu Jan Paweł II zachęcał właśnie duszpasterzy, duchownych, ale świeckich, którzy pragną głosić Chrystusa, do zakładania różnych przepięknych wspólnot czy ruchów kościelnych. I chciałbym tutaj zacytować słowa, które wypowiedział w 1998 roku. Mianowicie, nie możemy zapominać także, iż jednym z darów Ducha Świętego dla naszych czasów jest rozkwit wspólnot i ruchów kościelnych, które od początku mojego pontyfikatu wskazuje jako motyw nadziei dla Kościoła i całego społeczeństwa. Są one znakiem wolności, są znakiem form, w jakiej urzeczywistnia się jedyny prawdziwy Kościół i reprezentują z całą pewnością nowość, która musi być właściwie rozumiana z całą swą pozytywną skutecznością dla Królestwa Bożego w obecnym momencie dziejów. Więc no, to już myślę, że są przepiękne słowa dziś u świętego Jana Pawła II, do których warto też powracać, że nadal ta wspólnota, jak zaznaczyłeś, ta czy inna, bo wiemy, że ich mamy bardzo wiele w Kościele, one faktycznie ożywiają, ale co więcej, no wskazują też, tak ja myślę sobie, będąc w oazie, w domowym Kościele, kiedy miałem też przyjemność tak fizycznie na pierwszej parafii swojej poprowadzić taki mały krąg młodzieżowy, kiedy spotykaliśmy się na różnego rodzaju katechezach, czy też czasem innych takich spotkaniach, że faktycznie no, młody człowiek, tu tak spojrzę w kontekście młodych ludzi, że szukają pewnej drogi prowadzącej do Pana Boga. I myślę, że to wiele zależy też od kapłanów, tych, którzy z takim zaparciem pragną głosić i poprzez wspólnotę pragną przybliżać właśnie innym tą drogę prowadzącą do Pana Boga. Księży Łukaszu, bardzo serdecznie dziękuję. Jak zaznaczyłem na początku tej audycji, wiele by można mówić o swoim powołaniu, o swojej historii życia, czy pasjach, czy zainteresowaniach. Pewnie może gdzieś tam miałeś okazję usłyszeć w minionym miesiące, jak inni kapłani dzielili się jakimś świadectwem.
Słuchałem.
Każdy coś innego powiedział i to było bardzo piękne, ubogacające, bo tak jak zaznaczyłeś, pasja to jest życie, to jest zachęta do realizowania swojego życia i myślę, że to jest też najpiękniejsze, że człowiek, w szczególności kapłan, stara się nie zamykać się tylko na plebanii, jak to się mówi, odprawi mszy świętą i już wszystko jest dobrze, tylko stara się wychodzić do drugiego człowieka. Wiemy, że mamy wielu pośród siebie kapłanów, którzy faktycznie swój prywatny czas poświęcają też dla drugiego człowieka. Więc bardzo serdecznie Ci, księże Łukaszu, dziękuję. Dzisiaj, drodzy Państwo, 21 już czerwca, jutro rozpoczęcie wakacji, jeśli chodzi oczywiście o dzieci, młodzież. No i niestety nasza ostatnia, cykliczna, jak zapowiadałem to miesiąc temu, audycja kapłan, też człowiek z pasją, więc bardzo serdecznie Państwu dziękuję za to, że mogliśmy każdego miesiąca, w trzeci, czwarty miesiąca zatrzymać się nad powołaniem, nad pasją, ale przede wszystkim to przepiękną historią, która ubogaca współczesny Kościół. Więc księdzu Łukaszowi bardzo serdecznie dziękuję i Was Państwo też bardzo serdecznie pozdrawiamy. A kto nie miał okazji usłyszeć tych audycji, to odsyłamy oczywiście na naszą radiową stronę. Tam w audycjach wszystkie te spotkania możecie Państwo odszukać, odsłuchać sobie i też swoje życie duchowe ubogacić. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Pan mówi, ja jestem drogą, jestem prawdą, jestem życiem.
Jestem.
Ja jestem ten, który jest świata wybawiciel.
Jestem.
Pan mówi, ja jestem darem Boga Ojca Przedwiecznego.
Jestem.
Ja przynoszę Ci obietnicę życia nieskończonego.
Jestem.
dzisiaj stać się darem.
Jestem.
Być pocieszeniem dla strapionych i tych, co stracili wiarę.
Jestem.
Chcę w imię Pana mego prawdziwego i miłosiernego.
Jestem.
Poruszyć świat, dawać pokój i nadzieję, dlatego.
Jestem.